Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Było święto żydowskie, Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużgantów. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, by mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowił. Człowiek wziął swoje nosze i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy. On im odpowiedział: ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: weź swoje nosze i chodź. Pytali go więc: cóż to za człowiek ci powiedział: weź i chodź? Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat. Oto słowo Pańskie. A oto woda wypłynęła spod prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Tak Ezechiel opisuje swoją wizję. Wizję wody życiodajnej, która niesie ze sobą życie. Dalej pisze tak: woda ta płynie na obszar wschodni wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych, a wtedy wody stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu. Będzie tam też niezliczona ilość ryb, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. Taką wizję miał Ezechiel mniej więcej 500 lat przed Chrystusem. Natomiast w Ewangelii według świętego Jana, w opisie męki Pana Jezusa już po śmierci Jego na krzyżu, czytamy: przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu golenie. Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Tutaj widzimy to właściwe dopiero źródło łaski, którą zapowiada Ezechiel. Zawsze mnie to jakoś interesowało, jak to jest. Serce człowiek ma po lewej stronie, z lewej strony. Na obrazach zresztą, na figurach mamy postać Pana Jezusa z przebitym bokiem. To właśnie tutaj jest strona lewej serca. Natomiast Ezechiel mówi o prawej stronie świątyni, na prawej od ołtarza. Kiedyś rozmawiałem na ten temat z ojcem Augustynem, biblistą, tym, który był redaktorem Biblii Tysiąclecia. Ja mu mówię: widzisz, gdyby tak Pan Jezus był zraniony, czy przebity włócznią, jak to jest narysowane, to ten żołnierz musiałby być mniej więcej na tej samej wysokości, co Pan wykonać cios taki wprost. Natomiast Pan Jezus wisiał wysoko. I dlatego żołnierz wziął tą dłuższą włócznię i przewijał jego bok, chciał się dostać do serca, z prawej strony na poprzekątnej. W ten sposób tu przebijał przeponę i dostawał się do serca. I dlatego z prawej strony wypłynęła krew i woda. Z prawej strony. I w tym momencie zobaczymy, jaka jest niesamowita precyzja w tym, tej zapowiedzi i w realizacji. Coś niesamowitego. Wypłynęła krew i woda z prawego boku Pana Jezusa. Z tego, który jest i świątynią, i ołtarzem, i kapłanem, i ofiarą. Krew i woda są symbolami Eucharystii i chrztu. I one niosą z sobą uzdrawiający strumień łaski, dający życie. Przy czym ta łaska, ten strumień łaski, który w tym momencie uzyskujemy, absolutnie przerasta wizję Ezechiela. To jest blady cień tego, co rzeczywiście Bóg dla nas uczynił i z czym przyszedł i czego dokonał Jego Syn na ziemi. Obraz Ezechiela jakby nawiązuje do ziemskiego raju. Natomiast to, co Jezus nam przynosi, to już nie jakieś bardzo szczęśliwe życie na kształt ziemskiego życia, ale jest to już udział w życiu samego Boga. I ta łaska kompletnie nas przerasta. To, co prorocy zapowiadali, po prostu jest tylko zapowiedzią, która nie dorasta do głębi tego wszystkiego, co Bóg rzeczywiście zrobił. Oni wyczuwali jakoś tą łaskawość Boga, natomiast nie byli w stanie sobie nawet tego wyobrazić, co Bóg dokonał. Jaka jest miara Bożej miłości w stosunku do nas? Żydzi w Starym Testamencie właściwie nie mieli rozbudowane nauki na temat życia po śmierci. Dla nas nauka o zmartwychwstaniu jest czymś absolutnie fundamentalnym. Święty Paweł mówi, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara. Zmartwychwstanie jest fundamentem naszej wiary. Dopiero nauka o zmartwychwstaniu pojawia się w Starym Testamencie w ostatnich księgach, dosłownie wiek, dwa wieki przed Chrystusem. Ale nie jest precyzowana. W Ewangelii pamiętamy, że Pan Jezus toczy spór z saduceuszami, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie. To był spór między faryzeuszami i saduceuszami. Faryzeusze wierzyli w zmartwychwstanie, saduceusze nie. I dlatego Żydzi, mówiąc o błogosławieństwie Bożym i całym obdarowaniu narodu, odnosili to do rzeczywistości tej, w jakiej żyjemy. Także myśląc o Mesjaszu, wyobrażali sobie go właśnie na kształt takiego politycznego Mesjasza, który wyzwoli Izraela z niewoli rzymskiej, wprowadzi sprawiedliwość w państwie izraelskim itd. Natomiast Chrystus przychodzi zupełnie z innym orędziem, z zupełnie inną perspektywą. Perspektywą, która kompletnie przekracza to, co jest doczesne. To, co tu się dzieje, jest tylko znakiem, zapowiedzią. I to jeszcze takim, powiedziałbym, bladym znakiem tego, z czym Bóg do nas przychodzi. Tak jest na przykład w przypadku wszystkich uzdrowień i cudów, jakie Jezus dokonywał. Dzisiaj w Ewangelii czytamy przypadek właśnie uzdrowienia człowieka, który 38 lat leżał na swoim łożu koło sadzawki Betesda i starał się dojść, gdy było poruszenie wody i była jakaś szansa na uzdrowienie. I zobaczmy, Pan Jezus pisze do tego człowieka, widząc to, ulitował się nad nim i pyta go, czy chcesz być uzdrowiony. Ten człowiek był tak skoncentrowany na tym, co ma zrobić, kiedy nastąpi poruszenie, że nie mówi wprost: chcę być uzdrowiony. Tylko zaczyna mu opowiadać: no nie mam człowieka, który by mnie doprowadził, kiedy jest poruszenie wody. Inni mnie wyprzedzają, nim ja dojdę, to już inni skorzystali z tej łaski. I wtedy Pan Jezus mu mówi: wstań, weź swoje łoże i idź. Uzdrawiając go. I ten człowiek oczywiście, widząc, że jest zdrowy, wpadł w jakąś radość, jakiś szał, zupełnie zapomniał o Panu Jezusie. Podobnie zresztą jak czytaliśmy w niedzielę tą historię tego niewidomego urodzenia, też stracił z oczu Pana Jezusa. Tyle, że tamten wiedział, że uzdrowił go Jezus, a ten nawet nie wiedział, jak się nazywa ten, który go uzdrowił. Stań, weź swoje łoże. To był znak, podobnie jak dla tamtego niewidomego. Tyle, że w tym wypadku, podobnie zresztą jak w tamtym, był szabat, dzień szabatu. No i tak samo jak ten niewidomy od urodzenia, spotkał się z faryzeuszami, którzy mówią: nie wolno ci tego robić w szabat. I on wtedy zaczyna się bronić. Nie wiem, no ten, który mnie uzdrowił, mi powiedział: wstań, weź i chodź. Lękowe podejście. To mu zupełnie zasłoniło prawdę o tym, z kim się spotkał. Niewidomy od urodzenia, pamiętamy, potem spotyka drugi raz Pana Jezusa i Pan Jezus mówi: czy Ty wierzysz w Syna Człowieczego? Kto to jest? No ten, który do Ciebie mówi: wierzę i oddał mu pokłon. Wtedy zobaczył tego, który go uzdrowił, i zobaczył w nim kogoś, kto jest bezpośrednio od Boga. Była to łaska przejrzenia, tego prawdziwego widzenia. Tutaj do tego nie dochodzi. Ten człowiek spotkał się z tym, który jest źródłem życia, który daje życie. Pan Jezus o tym mówi bardzo wyraźnie. Jeżeli sobie przypomnimy rozmowę Pana Jezusa z Martą przy grobie jej brata Łazarza, to Pan Jezus mówi wtedy do niej tak: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. To we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Natomiast ten człowiek zalękniony zaczyna się tłumaczyć, bronić. Pan Jezus go spotyka drugi raz i mówi mu tak: oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Każdy człowiek i tak musi umrzeć, także czy to był chory, czy był zdrowy, i tak umrze. To, co gorsze, odnosi się do perspektywy życia wiecznego. Człowiek odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat. Zobaczmy, że ten lęk tego człowieka zaćmił mu w ogóle szersze spojrzenie. Na tyle był zawężony w tym spojrzeniu, że dbał o to, żeby tutaj ktoś mu nie zarzucił czegoś, a nie daj Boże jeszcze go ukarał, że przekroczył szabat. Nawet potem idzie, donosi na Pana Jezusa. To jest przypadek, o którym Pan Jezus mówi chyba w najczęściej powtarzanej sentencji w Ewangeliach: kto chce zachować swoje życie, ten je straci. A kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, ten je odnajdzie. I u niego właśnie ten strach spowodował, że jest zatroskany i dba o to życie, które jest, które i tak się skończy dla każdego. Jest to zdumiewające, że człowiek, który doświadczył tak wielkiej łaski, w sposób tak namacalny, że ten człowiek potem idzie i donosi Żydom na Jezusa. Przecież wiedział, że oni będą go atakować za to. Jest to niesamowite i pokazuje głębię przewrotności ludzkiego serca. Jak daleko ludzkie serce jest przewrotne. To nie jest odosobniony przypadek. Takich przypadków w historii jest dużo. Myślę, że każdy z nas mógłby sobie przypomnieć podobną historię, że zamiast wdzięczności ktoś odpłacił właśnie niewdzięcznością albo agresją, pretensjami, złością komuś. Spowodowane to było lękiem. Lękiem o siebie. Tutaj chciałem dwa słowa powiedzieć i zwrócić uwagę na to, że lęk jest najmocniejszym narzędziem w ręku szatana. Święty Jan dzisiaj pisze, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Nie wszedł jeszcze w pełni w wiarę. Lęk jest narzędziem w ręku szatana, nie Pana Boga. Dlatego straszenie ludzi od strony religijnej niestety jest przygotowaniem gruntu pod działanie szatana. Lęk zawęża człowieka do myślenia w kategoriach tu i teraz. Żebym czegoś nie przekroczył, żebym... Taki lęk także jest u podstaw tego trzymania się kurczowego prawa. Bo jeżeli przekroczę, to zgrzeszę i czeka mnie kara. To myślenie jest... To nie jest myślenie ewangeliczne. Pan Jezus nas tego wyzwala. Naszą nadzieją jest miłosierdzie Boże, a nie skrupulatność wypełniania przepisów. Lęk zawęża nasze spojrzenie, nie pozwala nam widzieć dalej, głębiej i widzieć tą wspaniałość Boga, z którą On przychodzi do nas. Wspaniałość, która przekracza nie tylko nasze wyobrażenie, ale także wyobrażenie proroków, jak mówiliśmy o tym. I tu znowu się powtarza ta jedna podstawowa rzecz. Największą przeszkodą w naszej drodze do Boga i w naszej wierze to są nasze oczekiwania związane z wyobraźnią, a także z przeżywaniem i z lękiem, na przykład jak w tym przypadku. One nas zamykają w horyzoncie doczesnego myślenia i nie pozwalają nam otworzyć się na misterium Boga, który przychodzi zawsze inaczej, niż byśmy się tego spodziewali, oczekiwali. I tak było z Jezusem. Przyszedł inny Mesjasz niż ten, którego oni się spodziewali. Pan Jezus przynosi nam zupełnie nową perspektywę. Przypomnę, że na początku Ewangelii mówi metanoete, czyli zmieniajcie swój sposób myślenia, widzenia. Nabierzcie zupełnie innej perspektywy. Starajcie się wpierw o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam dodane. Czyli to, co dotyczy naszego życia, jest dodane. Bóg się troszczy o to, żebyśmy to jakoś otrzymali. Natomiast nasza troska powinna się odnosić do tego, co jest życiem wiecznym. I kochani, w naszym życiu jest taka, powiedziałbym, quasi-sakramentalna sytuacja. My żyjemy na ziemi, troszczymy się o to, żeby przeżyć, żeby się mieć co ubrać, gdzie mieszkać, jeść i tak dalej, dzieci wychować. To są nasze zwykłe troski. Ale w tym życiu chodzi o coś o wiele większego i głębszego. Może najbardziej dobitnie Pan Jezus mówi o tym, kiedy mówi o sądzie ostatecznym i tam mówi tak. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. Okazuje się, że w tym naszym działaniu tu na ziemi, zwykłym działaniu, w relacjach z innymi ludźmi, nagle ta relacja uzyskuje odniesienie do Chrystusa, właściwie odniesienie do Boga. I ona rozstrzyga o czymś, co przekracza to nasze doczesne życie. To jest tak jak w sakramencie, który jest znakiem widzialnym, ale odnosi do czegoś, co jest misterium i odnosi się do naszej relacji z Bogiem, która odsyła do tego nowego życia, nowej rzeczywistości, do zamieszkania w Jego domu, nie do pomyślności tu na ziemi, ale właśnie do nowości życia. I żeby mieć takie myślenie, taką perspektywę, trzeba mieć naszego wyobrażenia, tego, co nas tutaj wiąże i właściwie przykuwa do ziemi, nie pozwala nam widzieć czegoś więcej. Najmocniejszym takim pętem, takimi pętami, więzami to jest właśnie lęk człowieka, zalęknienie. Ale także wszystko, co jest związane z taką naszą ludzkim wyobrażeniem. Kochani, przystępując do Eucharystii, my przystępujemy do takiego misterium, w którym my tutaj spotykamy się ze świętością, samym Bogiem. Syn Boży staje się człowiekiem, daje się nam jako pokarm, byśmy go spożywali, a poprzez to mieli udział w nim, w jego życiu, w życiu zmartwychwstania. To jest takie misterium. I zauważmy, w tym misterium całej Eucharystii my dwukrotnie jakby odcinamy się od tego, co jest jakby symbolem świata, związane ze słabością człowieka, także z grzesznością. Na początku mszy świętej wyznajemy swoje grzechy i prosimy Boga o przebaczenie. Ale w tym wyznaniu najważniejsze jest to, że się my sami odcinamy od tego. A potem jeszcze przed samą komunią. Przed samą komunią bijemy się w piersi, mówiąc: Baranku Boże, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami grzesznymi. Oczuć nas, byśmy mogli wejść w to misterium. W to misterium, w którym my otrzymujemy w końcu w komunii chleb na życie wieczne. Jego samego jako pokarm. Jest to chleb, jak śpiewamy w takiej pieśni opartej o tekst starożytny, chleb anielski, chleb niebieski, który spożywamy jako pokarm. I poprzez to mamy udział już tu, teraz, w jego zmartwychwstaniu. Po to, aby to zmartwychwstanie stało się naszą pełną rzeczywistością w końcu czasu.